Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żaluj dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witam szanownych słuchaczy i pana, panie Andrzeju.
Witam pana, panie Michale, i witamy państwa. Przywitaliśmy się utworem z 1935 roku, Ta ostatnia niedziela, w wykonaniu Mieczysława Foga. Muzyka warszawiaka Jerzego Petersburskiego, słowa lwowiaka Zenona Friedwalda. Piosenka była szlagierem, który znała i śpiewała przedwojenna Polska.
A i po wojnie, panie Andrzeju, o niej nie zapomniano. Proszę państwa, w ubiegłym tygodniu naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, salezjanin o wileńskich korzeniach, z którym rozmawialiśmy m.in. o koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, która miała miejsce w Wilnie 2 lipca 1927 roku. Po audycji dostaliśmy od państwa pytania, co się stało z koronacyjnymi insygniami. O wyjaśnienie tej kwestii, przedstawienie jednej z hipotez, poprosiliśmy naszego gościa, księdza Jarosława, przypomnę, autora książki Maryja z Ostrej Bramy, strażniczka polskich kresów.
W czasie operacji Ostra Brama dowództwo Armii Krajowej, wiedząc, co się może wydarzyć, bo przecież wszyscy pamiętali na kresach, że Ostrą Bramę próbowano Polakom zabrać i rzymskim katolikom przerobić na cerkiew. To było bardzo poważne zagrożenie, zresztą wielu kościołów na Wileńszczyźnie postanowili ukryć te korony, które zostały nałożone i zafundowane przez polskie społeczeństwo, bo na to były zbierane złote i drogocenne klejnoty w całej Rzeczpospolitej. Zresztą bardzo krótko trzeba było przerwać zbiórkę, bo tego tak dużo napływało, że to już byłoby nieprzyzwoite, żeby dalej ją prowadzić. W każdym razie ukryli tak skutecznie te korony, że do dzisiaj ich nie odnaleziono. Ale myślę, że przy różnych remontach, co już w Wilnie, jak czytamy, coś się tam odnajduje. Kiedy dokonywano prac teraz w katedrze, prawda, wileńskiej, też odnaleziono skarby jeszcze z czasów świętego Kazimierza. Co już się odnajdują jakieś dokumenty, więc może korony też się odnajdą, miejmy nadzieję.
Dziś, proszę państwa, obchodzimy ustanowiony w lipcu 2016 roku Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku popełnionego przez Ukraińców ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Zostało bestialsko zamordowanych ponad 100 tysięcy osób, głównie Polaków, ale także Żydów, Czechów, Ormian oraz nielicznych Ukraińców, którzy stanęli po stronie ofiar. Przez wiele lat, szczególnie w Polsce Ludowej, ten temat był celowo przemilczany. Dziś dzięki między innymi takim instytucjom jak Instytut Pamięci Narodowej przywracamy i zachowujemy pamięć o ofiarach. Mówi Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.
Instytut Pamięci Narodowej jako jeden z najważniejszych tematów najnowszej historii Polski realizuje temat o zbrodni wołyńskiej. 43, ale i 44, 45, bo o tym trzeba pamiętać. Kojarzymy ją głównie z Wołyniem i oczywiście jest to słuszne, dlatego że tam Polacy byli w mniejszości i tam jakby dotknęły ich bezwzględnie największe, najbardziej w liczbach reprezentatywne represje ze strony ukraińskiej powstańczej armii. Natomiast nie możemy zapominać o ówczesnej Małopolsce Wschodniej, o terenach województwa lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, gdzie zwłaszcza w 1944 roku dochodziło do podobnych pogromów, do podobnych rzezi. Tutaj chciałbym z tego bogatego dorobku, który IPN ma w tym zakresie, odesłać Państwa przede wszystkim do portalu zbrodniawołyńska.pl. Tam możecie Państwo odnaleźć, wydaje mi się, największy przekrój informacji, które można znaleźć na temat tych niezwykle bolesnych i krwawych wydarzeń, bo są to relacje świadków, ludzi, którzy, dzisiaj to są osoby starsze, a wtedy byli dziećmi, które przeżyły coś potwornego, często tracąc najbliższych rodziców, rodzeństwo. To jest trauma, która pozostała w nich na całe życie. Po wielu latach dopiero niektórzy z nich decydują się o tym opowiedzieć. Ale jest też i druga strona medalu, o czym też warto pamiętać. Tam jest lista sprawiedliwych. Ukraińców, którzy, nie tak znów licznych, ale tacy byli ludzie, którzy narażali się, ratując polskie życie. Pamiętajmy o tym, że często na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, te rodziny były mieszane. Składały się z jednej strony Polaków, z drugiej strony Ukraińców i to życie do 1939 roku było zgodne, było normalne. Nagle się okazało, że jest to jakąś wielką przeszkodą i dochodziło do tego, że UPA namawiała do tego, żeby mordować swoich współmałżonków, członków rodzin. Ale trzeba pamiętać właśnie o tych ludziach, którzy, tak jak w tym biblijnym wezwaniu, szukamy sprawiedliwych i oto oni są. I to jest niezwykle ważne.
Apogeum zbrodni nastąpiło 77 lat temu, w niedzielę 11 lipca 1943 roku. Tego dnia nacjonaliści ukraińscy zaatakowali Polaków równocześnie w 99 miejscowościach na Wołyniu. W czasie krwawej niedzieli mordowano modlących się w kościołach, rabowano i likwidowano całe wsie, nie oszczędzając nikogo, od nienarodzonych dzieci do sędziwych starców. Przy aktywnym udziale ukraińskich sąsiadów skutecznie zacierano wszelkie ślady polskości tych ziem, uważając, że akcja, jak to nazywano, oczyszczania Polaków na kresach południowo-wschodnich będzie skuteczną kartą przetargową dla nowego powojennego ładu i utworzenia niezależnego państwa ukraińskiego.
Drodzy Państwo, pamięć o tych okrutnych wydarzeniach przetrwała dzięki nielicznemu gronu świadków, głównie dzieci, które cudem uniknęły śmierci z rąk Ukraińców. Dziś jako świadkowie przekazują wiedzę i pamięć następnym pokoleniom. Skala mordów i bestialstwo Ukraińców było niewyobrażalne. W dzisiejszej audycji, drodzy Państwo, Panie Michale, przedstawiamy Państwu fragmenty wspomnień świadków tych zbrodni. Ze względu na drastyczność nie zdecydowaliśmy się przedstawić opisów mordowania, ale ich skutki, żeby oddać tamten czas, a przede wszystkim szacunek ofiarom i żyjącym, którzy przeszli ukraińskie piekło, nie można o tym nie powiedzieć. Waldemar Kowalski, kierownik działu dokumentacji filmowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jest odpowiedzialny za zbieranie notacji świadków tych traumatycznych wydarzeń.
Naszym obowiązkiem jest utrwalanie świadectw historii, bardzo trudnej bardzo często. W trakcie naszej pracy udało się zebrać aktualnie 461 notacji filmowych zrealizowanych ze świadkami historii zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Staramy się również zebrać wiele relacji dotyczących Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Nie ukrywam, że z Wołyniem jestem związany rodzinnie, tam są moje korzenie. Rodzina zamieszkiwała we wsi Ochocim, to jest niedaleko Łódzka, między Łódzkiem a Torczynem, tak można powiedzieć. Pierwszy mord na mojej rodzinie miał miejsce już jesienią 1943 roku, właśnie w Ochocimiu, kiedy to na dom, w którym mieszkali, napadła grupa Ukraińców, uprowadzili stamtąd dwie osoby. Józefa Smolarza, ojca mojej mamy, i Zygmunta Juniewicza, kuzyna mojego dziadka, a ojca mojej mamy, uprowadzili ich do lasu, tam torturowali i zamordowali. Rodzina przeniosła się do większej miejscowości, która wydawała im się bezpieczniejsza. Była to Aleksandrówka, nieodległej od niej wsi Antonówka Szepelska, był silny ośrodek samoobrony polskiej. Także wydawało mi się, że będą bezpieczni. Niestety tak się nie stało. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 1943 roku, do domu, w którym ukrywało się kilka rodzin polskich, przyszedł młody chłopak ze wsi Ochocin, gdzie wcześniej mieszkali, który, jak później wspominały moje ciotki, które to przeżyły, był uważany za grzecznego, kulturalnego, mówiącego zawsze dzień dobry. No i poprosił moją babcię, aby wyszła, bo ma informację o jej mężu. Wszyscy namawiali, aby nie wychodziła, bo jednak zagrożenie jest duże. Ona chciała się dowiedzieć, wyszła, towarzyszyła jej matka Katarzyna Smolarz. Wyszły, zamknięto za nimi drzwi, po chwili usłyszano tylko strzały, obie zostały zabite. Te dwie kobiety wniesiono do domu. Z tym wiąże się pierwsze wspomnienie, tragiczne wspomnienie mojej mamy. Miała w tym czasie zaledwie 3,5 roku. Jej pierwsze wspomnienie życiowe to jest, jak jej matka zabita leży na łóżku, a ona ją szarpie i prosi, żeby wstała. Bardzo dobrze zapamiętałem jedną z takich notacji, no jedna z ostatnich, jakie udało nam się wykonać przed pandemią koronawirusa. Jest to notacja z panią Janiną Więcław. Łuny palące się wsie, a później organizowanie podwód konnych wozów i wyprawy do tych wsi, skąd zwożono ofiary zamordowanych osób.
Pamiętam, jak mój ojciec brał furmankę, konie i jeździł z takimi dwoma czy trzema panami po wsiach i zbierał trupy zamordowanych Polaków. Cały wóz tych ciał ludzkich na wozie pełno, ścielili takie wojskowe te pałatki i układali to tak. Bez głowy, bez nóg, bez rąk, brzuchy rozcięty, wszystko na wierzchu, podobnież żywcem rozcinali i sypali sól. I tak człowiek ten musiał konać w takich boleściach. I później sztukowali, do kogo głowa pasuje, do kogo nogi pasują i zbijali z desek takie trumny i kładli te zwłoki i robili pogrzeby. Pamiętam to pamiętam i chodziłam oglądać. Boże, jak to strasznie wyglądało. Ojciec krzyczał, uciekaj, nie przyglądaj się, ale ja się przyglądałam. Przyglądałam i się cała trzęsłam. Jak to strasznie wyglądało.
Zamordowanych chowano pospiesznie, indywidualnie lub w zbiorowych mogiłach. Jeżeli była taka możliwość, to na cmentarzach, ale przeważnie w pobliżu kościołów, budynków, w sadach. Wiele ofiar kres swojego życia znalazło w studni, lesie, rowie. Do dziś ich szczątki wołają o odnalezienie i godny chrześcijański pochówek oraz o pamięć. Jest to przedmiotem troski Instytutu Pamięci Narodowej, o czym mówi Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.
Wydaje mi się, że tak pokazują badania opinii publicznej, że działalność IPN-u, ale także oczywiście innych instytucji, bardzo dużo w tym względzie zmieniła. Jak porównamy badania z roku 2013-2018, to widać, że ogromny wzrost świadomości Polaków na temat tej zbrodni. Na pewno film Wołyń Smarzowskiego do tego się dołożył, wiele publikacji, wiele badań, ale ten zbiorowy wysiłek dał to, że zbrodnia, która była zakrywana, ukrywana, chowana gdzieś pod korzeń, ci nieliczni, którzy przeżyli, którzy dopominali się prawdy. Możemy tutaj wymienić Ewę i Władysława Siemaszków, którzy tą podstawową pracę na temat zbrodni ukraińskich wydali. Praca, wysiłek tych ludzi wreszcie zostały dostrzeżone. Dzisiaj wiemy dużo więcej, to nie znaczy, że wszystko. Jednym z najważniejszych zadań IPN-u jest to, żeby ci ludzie znaleźli godny pochówek. Są w ostatnich latach problemy. Na szczęście wróciliśmy z badaniami na Ukrainę. Ekipa profesora Krzysztofa Szwagrzyka zaczęła pracę Polsce, co prawda akurat nie na Wołyniu, tylko we Lwowie, więc no, rodzi to pewne nadzieje, że będziemy mogli to nadal realizować, żeby takie upamiętnienia, jak choćby cmentarz w Ostrówkach, one będą realizowane i że wszyscy ci ludzie, tutaj można za Anną Achmatową, akurat Rosjanką, ale która wyraziła taką myśl, że a propos wszystkich ofiar Gułagu, że każde z imion, każde z tych nazwisk będziemy mogli wymienić i zapisać. I tutaj dokładnie o to samo chodzi, żebyśmy każdą ofiarę, która się zdarzyła w wyniku tej potwornej zbrodni, żebyśmy mogli po imieniu zapisać, pochować, uczcić, tak żeby pamięć o tych ludziach przetrwała.
Instytut Pamięci Narodowej udostępnił przed kilkoma dniami bazę ofiar zbrodni wołyńskiej. W internecie, drodzy Państwo, na portalu zbrodniawolyńska.pl w zakładce Baza Ofiar znajdują się m.in. informacje o ofiarach nacjonalistów ukraińskich. IPN zamierza w ciągu 3 lat, do lipca 2023 roku, czyli w 80. rocznicę, zgromadzić jak najpełniejszą listę ofiar UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Zachęcam Państwa, mam nadzieję, że młode pokolenie biegłe w obsłudze komputera pomoże Państwu do uzupełnienia wiedzy i wydobywania z niepamięci informacji o losach zamordowanych Polaków.
Szanowni Państwo, w drugiej części naszej audycji porozmawiamy z panem Janem Michalewskim, dziś mieszkańcem Gdyni, urodzonym na Podolu. Miał 6 lat, gdy Ukraińcy napadli na Hucisko Brodzkie, w którym mieszkał wraz z rodzicami i rodzeństwem. Niech chwilą wytchnienia w dzisiejszej trudnej, ale ważnej historii polskich Kresów będzie kalendarium historyczne, które dla Państwa przygotował tradycyjnie Daniel Wojciechowski. Po kalendarium i po krótkiej przerwie zapraszamy do drugiej części Kresowego Saloniku Radia Gdańsk.
Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu. Naszą cotygodniową wycieczkę w przeszłość czas zacząć. 9 lipca 1917 roku Józef Piłsudski zalecił polskim legionistom, by ci odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier. Rozpoczął się tak zwany kryzys przysięgowy. Piłsudski został osadzony przez Niemców w twierdzy w Magdeburgu, polscy oficerowie w obozie w Beniaminowie pod Warszawą, a szeregowi legioniści w Szczypiornie koło Kalisza. Jednak przed osadzeniem w Magdeburgu Józef Piłsudski znalazł się w Gdańsku. Razem z Kazimierzem Sosnkowskim spędzili w areszcie przy ulicy Kurkowej trochę czasu. Historycy uważają, że osadzenie Józefa Piłsudskiego w więzieniu w przyfrontowym wtedy Gdańsku, gdzie często zapadały wyroki śmierci, wskazuje na to, że właśnie tutaj Niemcy zamierzali pozbyć się przyszłego marszałka Polski. 30 lat później, 9 lipca 1947 roku, zmarł Lucjan Żeligowski, pułkownik piechoty Armii Imperium Rosyjskiego i generał broni Wojska Polskiego, znany z tak zwanego buntu Żeligowskiego, zainscenizowanego na polecenie Józefa Piłsudskiego w 1920 roku. Wskutek buntu, tego buntu w cudzysłowie, wojska polskie zajęły Wilno. Proklamowano powstanie marionetkowego państwa Litwy Środkowej, która została przyłączona do Polski 18 kwietnia 1922 roku.
Tak dużo wspaniałych miast znam, Rzym, Londyn i Paryż ma sławę, i droga niezmiennie jest nam, zrodzona od nowa Warszawa. Ale na świecie jest miasto, gdzie wilia toczy swój bieg, gdzie czar zaułków skrywając ich bieg, z parków zielenią się zrasta. Stare wileńskie ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare wileńskie ulice.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w drugiej części Kresowego Saloniku Radia Gdańsk. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu zbrodni na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Dziś, 11 lipca, obchodzimy uchwalony przez Sejm w 2016 roku
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy na rozmowę z naszym gościem.
A naszym gościem dzisiaj jest pan Jan Michalewski, obecnie mieszkaniec Gdyni, ale urodzony w Chucisku Brodzkim na Podolu. Witamy pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Janie, jako dziecko przeżył pan napad Ukraińców na Podolu, na wieś na Zaścianek, Chucisko Brodzkie. Czy wraca pan często do tamtych dni lutego 1944 roku?
Tak. Niestety, ale wracam często, kiedy zaczyna się Boże Narodzenie, przychodzą zimowe miesiące, to żona zwraca mnie uwagę, co ty taki smutny jesteś, co się z tobą dzieje, a niestety wracają tamte ponure dnie. Trzeba powiedzieć, że po tym napadzie, a wojenna tułaczka, to spotkania rodzinne, one polegały na tym, że wspominano ciągle, jak się broniono, kogo, jak mordowano, kogo znaleziono później, jak stryja zamordowano, kiedy poszedł po buraki do swojego zabudowania. Już było 2 tygodnie po napadzie i zaczęli się na niego 4 sąsiedzi z chałubicy i kazali mu kopać dół i w trakcie kopania tego dołu, czy go zabili siekierą, czy łopatą, nie wiadomo. Ale kiedy pojechałem w 1958 roku po raz pierwszy tam, to jedna z Ukrainek powiedziała: w kurtce twojego stryja chodził Pietryk z Chołubicy. I tylko tyle ustaliliśmy, że to byli ludzie z Chołubicy. No, trudno się pozbyć tych przeżyć, bo jak kiedy chowaliśmy brata, miał 1,5 roku, z którym rano jeszcze się bawiłem przed ucieczką z domu, a na drugi dzień, kiedy dziadek zbijał już skrzynkę, żeby go pochować, odchyliłem plet i zobaczyłem, gdzie pocisk wszedł. I dziadek mi to potwierdził, że pocisk z jednej strony wszedł i tam była mała skaza, a z drugiej strony główki wyszedł i tam była rozerwana głowa i dużo krwi, nie chciał mi tego za bardzo pokazywać. Także nie można się tego pozbyć. To zostaje bardzo głęboko, to co się przeżywa w dzieciństwie.
Chucisko Brodzkie, jak duża to była wieś, ilu liczyła mieszkańców, jaki był skład narodowościowy?
Chucisko Brodzkie była czysto polska wioska i w opisach profesora Bocheńskiego występuje jako zaścianek szlachecki. Były 3 rodziny żydowskie i były 3 rodziny rusińskie. Tak wtedy mówiono na Ukraińców. Mieszkali głównie Polacy. I w czasie wojny przechowywano żony oficerów polskich, które tam mieszkały z nami na Chucisku rok czy 1,5, nie pamiętam.
Niech pan trochę powie o tym klimacie, który tworzyliście. Przecież normalnie funkcjonowaliście. Pan co prawda miał 6 lat, był małym chłopcem, ale pamięta pan przecież te obrazy, relacje z ludźmi.
To co pamiętam, to mając 6 lat, pamiętam z opowiadań, które na okrągło były powtarzane. Była pełna symbioza, nie nadużywając tego wyrazu, jeżeli idzie o inne narodowości, tak jak żydowską, tak i rusińską. Do nas, pamiętam, w jedne Boże Narodzenie, to było ostatnie chyba już przed napadem, przyszedł wujek, który ożenił się z siostrą mojej mamy. Ukrainiec, nazywa się Bratkiw. Do dzisiaj utrzymujemy kontakty z jego potomkami. Także nic nie wskazywało, że ci ludzie mogą się nawzajem później wyżynać, doprowadzać do ludobójstwa. Tak przynajmniej ja to wynoszę i swojej krótkiej pamięci i z tego, co wałkowano przy wszystkich uroczystościach rodzinnych.
Na początku 1944 roku dochodziły już echa zbrodni, które działy się na Wołyniu.
Mój ojciec był bardzo pracowitym człowiekiem i na zimę, kiedy już nie było prac w gospodarstwie, wyjeżdżał do brata do Lwowa i tam pracował jako pomocnik. I ojciec w tą zimę też wyjechał do Lwowa, ale przyjechał na święta. Po świętach wrócił, bo roboty mieli bardzo dużo we Lwowie, ale mama napisała list: Tomek, przyjeżdżaj, bo jak przyjedziesz za późno, to już nas nie zastaniesz. Łuny każdej nocy i każdego wieczoru są już dookoła nas i u nas mieszka już 2 wołyniaków, których rodzice zostali wymordowani. Także ta atmosfera warty nocnej, przebywania dwóch obcych młodych ludzi u nas i potem przyjazd ojca z Lwowa na 2-3 tygodnie przed, to oczywiście, no tak to zapamiętałem.
We wsi powstała samoobrona.
Szefem samoobrony był podporucznik Franciszek Pinkiewicz, który wrócił z frontu, trafił do Lwowa. On już był działaczem Związku Walki Zbrojnej i on organizował na Hucisku samoobronę. Kupowano broń od żołnierzy węgierskiej narodowości, którzy służyli u Niemców. Do tego stopnia wioska się zbroiła, że już były karabiny maszynowe ręczne. Były nocne wachty pilnujące, bo dookoła, jak mówię, były wioski ukraińskie.
13 lutego 1944 roku w niedzielę ten napad nastąpił. Jak go pan jako dziecko zapamiętał?
Ja byłem w domu z ojcem i z bratem, ale ojciec zakołysał brata i brat zasnął, także nie miałem się z kim bawić. A akurat stryj wracał z końmi, wywoził z Litowisk rodzinę Polaków, którzy już bali się mieszkać wśród Ukraińców. Ja zacząłem płakać, że pojadę ze stryjem, bo tam mam dwóch rówieśników i pojadę do nich jeździć na sankach czy bawić się. I ojciec na to się zgodził i dlatego możemy teraz rozmawiać, bo się uratowałem. Stryj mnie zabrał na sanie i pojechaliśmy w drugi koniec wioski, gdzie nie nastąpił początek napadu. Tutaj, gdzie mój ojciec został, gdzie został ciężko ranny pociskiem dum-dum i zabito brata, stąd się zaczął napad. Dlatego dzisiaj mam przyjemność z panami rozmawiać, bo ten los szczęśliwy był dla mnie, że wywieziono mnie na drugi koniec, gdzie napad nie sięgnął.
Nie chcemy opowiadać o tych krwawych wydarzeniach w taki sposób, żeby państwa przerazić, ale jednak powiedział pan, że tych obrazów nie da się wygumkować z pamięci. Czy któryś z tych momentów jest dla pana jakoś szczególnie ważny?
Siedzi mi mocno w pamięci to, że wieczorem znaleźliśmy się na glinianej podłodze w ukraińskim domu w sąsiedniej wiosce 2 kilometry od nas, a nie ma ojca. I wieczorem przywieźli do tego pokoju ojca, położono na słomie i myśmy z bratem stryjecznym, mieliśmy te same lata, uklęknęli przy nim, zaczęliśmy rozmawiać w pacierze, a ojciec co pewien czas odzyskiwał przytomność i jęczał: dobijcie mnie. Był całkowicie blady jak prześcieradło, bo leżał kilka godzin po tym postrzale i prawie cała krew wyszła, tam niewiele krwi zostało. I to mi bardzo utkwiło w pamięci. Ta zapalona żarówka, bo ta wioska była zelektryfikowana, nasza nie była, zrobiła na mnie to ogromne wrażenie. I potem zasnęliśmy. Odmawiając te pacierze przy ojcu zasnęliśmy i nie wiem jak ta noc minęła i kiedy żeśmy się obudzili. Było to w sąsiedniej wiosce 1,5-2 kilometry od naszej.
Czy wioska ocalała, czy ile osób zginęło? Jakie były losy mieszkańców?
W pierwszym napadzie zabito 39 osób i ludzie chowali na drugi dzień i wieczorem bez księdza. Natomiast za 2 tygodnie, kiedy nas już nie było, myśmy się wyprowadzili, moja rodzina do Brodów, inni do Złoczowa, do Podchorców, nastąpił drugi napad. I wtedy wybito też 8 czy 9 ludzi, głównie starszych, którzy powiedzieli, że to jest ich ojcowizna, nie będą stąd uciekać. Tutaj wiekami mieszkaliśmy i tu zostajemy. Część domów się spaliło, część zostało. Nasz dom został. Ale kiedy pojechałem po latach i pytam Ukraińca, kto go rozbierał, co się z oknami stało, a on mówi, rozebrali go ci, którzy go budowali. Bo budując domy najmowało się robotników czy rzemieślników z sąsiednich wiosek z Ukrainy.
Już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną dni smutku i mąk. Nie oplecie pieszczotą mnie w krąg płomień twych rąk. Już nigdy, jak okrutnie dwa słowa te brzmią. już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem już nigdy.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Jak potoczyły się dalsze losy waszej rodziny?
Brat babci, który był zamożnym człowiekiem, prowadził biuro handlu maszynami do pisania w Bristolu w Warszawie. Przyjechał w ciągu 2 dni po informacji od mamy. Załatwił z Niemcami, że otrzymaliśmy przedział w pociągu. Była to wielka sprawa w pociągu osobowym i z Brodów pojechaliśmy do Warszawy, do wujka, który nas tam przytrzymał kilka dni, a potem przenieśliśmy się do jego domu w Pruszkowie przy ulicy Kochanowskiego. I tam mieszkaliśmy też kilka miesięcy. Już powstanie się zaczęło. Kuzyn szedł na powstanie. Pamiętam ten wieczór, kiedy żegnał się z nami, bo nazywał się Olek Wąsowicz, pseudonim Spad, podporucznik Armii Krajowej, także z Warszawy. Kiedy już Rosjanie podchodzili pod Pruszków, wujek zdecydował, że wywiezie nas do rodziny zapoznanej koło Jędrzejowa, do Laskowa i tam żeśmy mieszkali do zakończenia wojny. Tam Rosjanie weszli i stamtąd żeśmy następne kroki robili już na ziemię odzyskane.
Wielu kresowiaków nigdy się nie zdecydowało po latach wrócić na swoją ojcowiznę, zobaczyć te tereny. Pan jednak pojechał. Dlaczego?
Pojechałem dlatego, żeby skonfrontować to, co zostało w pamięci, no i z nostalgii może jakiejś. Ale i ojciec mój pojechał też. I zapamiętałem słowa ojca, który wrócił, mówi, tam już nie ma po co jechać, tam w Brodach nawet Żydów nie ma. To już nie te Kresy, to już nie ta ziemia. I to pozostało w nas. To, co Żeromski powiedział, można przytoczyć, że trzeba położyć krzyż, a na to jeszcze jeden krzyż, tam już nasze pokolenia nie wrócą.
Pojawiło się bardzo wiele książek na ten temat. Rzeź Wołyńska, już sama nazwa mówi wszystko. Zagłada Kuciska Brodzkiego, miejscowości pana, po której ślad zniknął. Jak pan dzisiaj patrzy na tamte wydarzenie? Jak je opisuje?
Zdaję sobie sprawę, że jest granica cywilizacji przebiegająca przez Podolę. I cywilizacja europejska, czy łacińska, jakbyśmy ją nazwali, gdzieś tam się kończy. I tam się zaczyna cywilizacja turańska, która jest bardzo blisko kultury kozackiej, hajdamackiej, bandytyzmu, napływających zachowań od Turcji, od Osmanów, a granice cywilizacji przenikają się, tak jak moje palce teraz, ale nie podlegają syntezie. Cywilizacja prymitywniejsza zwalcza tą wyżej postawioną. I niestety, tak jak na Cyprze dzisiaj, jest Cypr podzielony ze względu na to, że tam się kończy jedna cywilizacja, czy na druga, tak samo i nasze Podole. Niestety, tam też przebiega granica cywilizacji, musimy się z tym liczyć.
A czy tamte wydarzenia czegoś ludzi nauczyły?
Nauczyły, że prowadzono w 1948 roku konwencję o ludobójstwie i nasz kresowiak Rafał Lemkin, który skończył Uniwersytet Lwowski w 1926 roku, zrobił doktorat, był twórcą, był podstawą tej konwencji o ludobójstwie. I Szuman, który był wtedy, w tym czasie, w 1948 roku ministrem spraw zagranicznych Francji, mówił do niego, tą konwencję nazwijmy konwencją Lemkina, bo to ty najwięcej tutaj podstaw zrobiłeś. Ale no, oczywiście nazwano ją konwencja o ludobójstwie. Było to po ogólne posiedzenie ONZ-u w Paryżu w 1948 roku. Także odpowiadając na pana pytanie, no wprowadzenie, ale ludzie się teraz wstydzą mówić o tej konwencji, jakoś ona nie jest popularna, pomimo że ludobójstwa ciągle się dzieją. Mówię o ludobójstwie na tle rasy, na tle etnicznym i na tle religijnym.
Dzisiaj narody starają się pojednać, przebaczyć sobie. Czy jest to możliwe między narodem polskim a ukraińskim?
Na pewno powinniśmy budować na prawdzie. Nie możemy podważać faktów. Trzeba zwracać uwagę wszystkim, że nie głosimy hasła
że zło dobrem zwycięży. Głośmy hasło, że zło faktami zwycięży, zło prawdą zwycięży, bo inaczej ciągle w nas będą rzucać kamieniami, a my będziemy oddawać im chleby. Nie mam zdania tak twardego, że nie pojednamy się. Natomiast nie można uprawiać w pamięci historycznej barbarzyństwa. Trzeba podawać fakty, jak to one wyglądały, jak świadkowie potwierdzają.
Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Za tą prawdę historyczną, o której pan i to doświadczenie, którym się pan podzielił. Bardzo panu za to dziękujemy.
Jest to podstawowy warunek, ażebyśmy mogli dalej porozumiewać się i utrzymywać dobre, poprawne stosunki z Ukrainą. Nam jest Ukraina potrzebna jako państwo. My jesteśmy jako Polska zawsze wielkim apetytem na dominację ze strony Niemiec albo ze strony wschodu, ze strony Rosji. Dlatego nam jest potrzebny sąsiedni, silny kraj, który będzie z nami w dobrych stosunkach. Także chyba w tą stronę powinniśmy to ciągle uwzględniać.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, z Podola przeniesiemy się na Wileńszczyznę i posłuchajmy, co słychać u naszego korespondenta Walentego Wojniło, dziennikarza portalu Wilnoteka.lt, portalu w języku polskim informującym o życiu Polaków w Wilnie i na Wileńszczyźnie.
Witam słuchaczy Radia Gdańsk, jak zwykle prosto z Wilna i tak słuchając wspomnień o Wołyniu pomyślałem sobie, dzięki Bogu, że uchował Wileńszczyznę od podobnego losu. Zarówno bolszewicy, jak i Niemcy od tej pierwszej i tej drugiej wojny kierowali się zasadą dziel i rządź. Przed kilku dniami na Wileńskie Roście uczczono 76. rocznicę wybuchu Powstania Wileńskiego, czyli operacji Ostra Brama. Ze względu na zagrożenie koronawirusem uroczystość była skromniejsza niż zwykle, a w poniedziałek władze rejonu Wileńskiego uczczą jeszcze rocznicę bitwy pod Krawczonami, ostatniej bitwy wileńskiej AK o Wilno z niemieckim okupantem. Przecież właśnie Wilno i Lwów, kresy południowe i północne, jako pierwsze stanęły do walki w ramach akcji Burza, by wystąpić w roli gospodarza przed powracającą Armią Czerwoną. Dziś tamten zryw pozostaje piękną, aż tragiczną i boleśnie romantyczną kartą naszej historii. Niemniej tragiczna wieść ostatnio dotarła do Wilna ze Lwowa. Odszedł nasz kolega, wielki przyjaciel Wileńszczyzny, twórca Kuriera Galicyjskiego Mirosław Rowicki. Rozumiemy, jak niepowetowana to strata dla polskich mediów na wschodzie i naszych rodaków we Lwowie. Łączymy się z nimi w tym wspólnym bólu i chylimy czoła przed tym wielkim lwowiakiem z wyboru.
Dziękujemy Walentemu, a teraz przenieśmy się do Lwowa, do redakcji Kuriera Galicyjskiego.
Z głębokim żalem żegnamy naszego kochanego szefa, człowieka o gołębim sercu, Mirosława Rowickiego.
We Lwowie w wieku 67 lat zmarł Mirosław Rowicki, redaktor naczelny i założyciel Kuriera Galicyjskiego, największej polskiej gazety na Ukrainie. Mirosław Rowicki był inicjatorem spotkań polsko-ukraińskich w Jaremczu, Klubu Galicyjskiego oraz wielu innych bardzo cennych inicjatyw dla dialogu między Polakami i Ukraińcami. Za swoją działalność otrzymał zarówno polskie, jak i ukraińskie odznaczenia państwowe.
Szczególnie wspominane jest pojednawcze przemówienie Mirosława Rowickiego z ubiegłorocznych polsko-ukraińskich spotkań w Jaremczu.
To zjawisko świadczy o tym, że warto się spotykać. My jesteśmy zaporą przeciwko technologiom, które mają nas z tej drogi zepchnąć, a jest tych zagrożeń bardzo wiele.
W katedrze lwowskiej będzie sprawowana msza święta pożegnalna. Mirosław Rowicki zostanie pochowany w rodzinnym grobowcu w Warszawie.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, Panie Andrzeju, dziś mówiliśmy także, jak ważne jest przekazywanie wiedzy historycznej następnym pokoleniom. Marszałek Piłsudski mówił, że kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.
Gdański Instytut Pamięci Narodowej w rocznicę rzezi wołyńskiej przygotował dla wszystkich zainteresowanych okolicznościowe wydawnictwo, mówi Katarzyna Underwood, edukator z gdańskiego IPN.
Film jest jednym z bardzo niewielu materiałów, które weszły wizualnie na temat zbrodni wołyńskiej. Jest to wydawnictwo dwupłytowe, zawierające właśnie film dokumentalny, a także materiały dodatkowe, czyli to są rozszerzone nagrania osób, które wystąpiły w filmie, są to szersze wypowiedzi, wypowiedzi niż te zawarte w samym filmie dokumentalnym. Jest część relacji pisanych, które mamy w swoim zasobie, a także są to zdjęcia, zbiory prywatne osób, rodzin, które wzięły udział właśnie w nagraniu tego filmu. Są to zdjęcia dotyczące nie tylko samej zbrodni, ale też przede wszystkim rodzin osób, które zginęły tego świata jeszcze przed II wojną światową. To, co znajdziecie Państwo w filmie, to jest bardzo często kilka minut opowieści, które ja musiałam wyciąć z wielogodzinnego nagrania, przerywanego bardzo często, bo to są opowieści przepełnione przede wszystkim wielkim cierpieniem i zawodem tych ludzi, że mają swoich bliskich, często najbliższych, którzy gdzieś tam są, leżą ich szczątki na polach i do dzisiaj nie są pochowane. Powstawanie tego filmu to jest naprawdę taka emocjonalna podróż na kresy. I to na te kresy, które kiedyś tak cudownie nam się kojarzyły i wszyscy, którzy tam się urodzili, że to była przepiękna kraina, a potem tak tragiczne losy spowodowały, że bardzo wielu z tych świadków nie chce wracać już tam, nie chce widzieć tej ziemi. Wręcz czasami mówi, że nawet nie chce oddychać tym powietrzem. Tęsknią, wspominają, ale wrócić tam już nie chcą.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
A my dla Państwa mamy 5 kompletów wydawnictwa, o którym mówiła pani Katarzyna Underwood. Tradycyjnie prosimy po audycji o kontakt telefoniczny numer 601 979 828 lub przy pomocy poczty elektronicznej kresowysalonik@radiogdańsk.pl.
Dziękujemy Państwu za obecność w Kresowym Saloniku i zapraszamy za tydzień, 18 lipca, kilka minut po 17. Zgodnie z obietnicą wrócimy m.in. do tematu lwowskiego pomnika króla Jana III Sobieskiego, który od 55 lat stoi na Targu Drzewnym w Gdańsku. Kłaniamy się Państwu nisko.
Dziś muzycznie towarzyszy nam Mieczysław Fog. Na koniec audycji posłuchajmy w jego wykonaniu utworu Nadejdą kiedyś takie dni. Słowa i muzyka Marian Hemar. Do usłyszenia za tydzień.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Audycję zrealizowała Julia Chorodecka.
Nadejdą kiedyś takie dni. Będziemy obok siebie szli, pójdziemy obok siebie w mrok i dalej w noc, i dalej w świat we dwoje, gdzie tylko nie poniesie wzrok. Będziemy tam przez cały rok i będą świecić białe bzy, jak gdyby w mroku nasze sny we dwoje. I to jest wszystko, czego można najgoręcej chcieć, kiedy ktoś najdroższy blisko jest, już nic nie wolno więcej chcieć. A teraz weź mnie mocno w pół, jakaś gwiazda spadła w dół, błysnęła jak niebieski krzyk i spadła z nieba prosto w serca nasze. Thank you. teraz weź mnie mocno w pół. Patrz, jakaś gwiazda spadła w dół. Błysnęła jak niebieski krzyk i spadła z nieba prosto w serca nasze.